Panie pośle, opozycja pozaparlamentarna wnioskuje o to, żeby dać oddech w podatkach obywatelom.
Pan poseł, jest tym pewien, zgadza się. Niestety. Z tym musiałby tylko bardziej stanąć po swojej stronie.
Po stronie Polski
ale
razem.
Niestety trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Unia Europejska bardzo dba o to, żebyśmy nie obniżali podatków. Przecież te ataki związane chociażby przy ostatnich wyborach we Francji, gdzie wprost Polska była oskarżana. Wprawdzie tam były pod pretekstem tego, że mamy dumpingowe podatki. To znaczy, że mamy na tyle niskie, że ta stara
że duża firma,
to,
znaczy, producent podatki. AGD...
I wprost socjalistyczny kandydat...
Z Francji przeniosła się do Polski.
Tak, przefarbowany kandydat socjalistycznego na prezydenta, obecny prezydent Francji, mówił o tym, że my stosujemy politykę dumpingowych podatków, czyli one są na tyle niskie, że po prostu nieuczciwe w Unii Europejskiej.
Ale pani pośle, trzeba sobie powiedzieć, pan obecny prezydent Francji tak naprawdę mówił różne rzeczy i tak naprawdę całą masę różnych bzdur, prawda? Tak,
europejskie tak, widełki VAT-u są od 18 do 24%.
15.
Nawet od 15. Więc my mamy 23% i tak naprawdę bardzo mało wyłomów podatkowych w zakresie niższej stawki VAT czy zwolnienia VAT-owskiego, więc w zakresie VAT-u naprawdę mamy duże pole do popisu, żeby obniżyć VAT.
Generalnie mamy duże. Ja mam wielkie oczekiwania wobec Morawieckiego, myślę, premiera Morawieckiego. Myślę, że tak naprawdę cała polska opinia publiczna życzyłaby sobie, żebyśmy to, czym szantażuje paradoksalnie Londyn Unię Europejską, mówiąc o tym, że jeżeli będziecie się chcieli z nami źle rozstać, w tak zwanym Brexicie, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to my wam zrobimy niespodziankę. Po prostu wprowadzimy tą zasadę wolności gospodarczej i wtedy dopiero Unia zobaczy.
I bez żadnych umów
Wielka Brytania jest obszarem bardzo dużej wolności gospodarczej. Nie wiem, 2 miesiące temu rozmawiałem z brytyjskim kandydatem na premiera z Partii Pracy i oni uważają, że należy to jak gdyby bardzo mocno rozluźniać i na tym etapie naprawdę małych i średnich przedsiębiorstw, a w zasadzie małych przedsiębiorstw prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo łatwe. Polacy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii.
Boi się Unia Europejska, która nakłada gigantyczne podatki, gigantyczne obciążenia, żeby w ramach redystrybucji wydawać te pieniądze chociażby na przyjęcie uchodźców.
Ale skoro Wielka Brytania mogła wprowadzić liberalne zasady opodatkowania dla małych przedsiębiorstw.
Koniecznie Polska trzeba się odnieść do słów pana posła, bo łatwo rzucać winę na Unię Europejską, bądź też usprawiedliwiać swoją niemożność. A tymczasem, jeżeli sobie powiemy, że podatek VAT w Unii Europejskiej dopuszczony jest na poziomie 15%, gdy my mamy o 8% wyższą stawkę podatku właśnie VAT, no to dlaczego nie mamy obniżyć do 15%? Tak? Kierunek jak najbardziej możliwy, tylko trzeba tutaj nie oglądać się na Unię Europejską, a trzeba wzmóc wolę, zrodzić wolę obniżki tego podatku wśród rządzących, urządzących, którzy tak naprawdę złożą odpowiednie projekty ustaw, a Sejm w większości Prawa i Sprawiedliwości przegłosuje te zmiany.
Że problem polega na zupełnie czym innym. Czy mianowicie idealny model, którego byśmy sobie życzyli, i realia społeczne i polityczne, które mamy. Dlaczego opozycja chciałaby wyjmować z ogniska gorące ziemniaki rękoma rządzących?
Niech sami wygrają wybory.
Ale to się nie zgadza.
Problem polega zupełnie na czym innym. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo socjalny, to jest partia mocno socjalna. Ona,
lewicowa,
mocno socjalna, bo lewicowa to byśmy wprowadzali pewien zamek.
Nie lewicowa,
jednak lewicowa
z pewnością.
Czasami słuchając Korwin-Mikkego, to też mam wrażenie, że konserwatyzm gdzieś się tam pogmatwał z taką daleko idącą radykalną, też właśnie lewicowością, więc tutaj bym na te epitety się nie wymieniał, bo to łatwo
patrząc
łatwo
na wielu działaczy Prawej Sprawiedliwości, to też można było konserwatyzmie poopowiadać.
Oczywiście, w środowisku Prawa i Sprawiedliwości od początku dawało wyraz przywiązaniu takim socjalnym postulatom, chociażby bliski związek, czy sympatie, czysto związkowe, tak? Związków zawodowych. Więc te środowiska też wywierają pewną presję. I mam wrażenie, że premier Morawiecki balansuje ze swoim dosyć, bo on miał bardzo wolnorynkowe podejście zresztą do współpracy, zapraszał takich, wydawało
jako prezes
się, mocno wolnorynkowych,
na wolnym rynku.
Mocno wolnorynkowych przedstawicieli środowisk takich, które mało tego postulowały wprowadzenie tych zmian. Bo i widzę, że próbuje balansować. Nie jest tak, że od razu się uda. Po pierwsze dlatego, że partie polityczne, obóz rządzący nie jest gotowy od razu zapłacić całej ceny za reformowanie państwa. Tak? Zdiagnozował, że najistotniejsze takie priorytety to po pierwsze zapaść demograficzna i przeciwdziałanie takie właśnie socjalne po to, żeby pomóc tym ludziom po pierwsze wyjść z głębokiej nędzy, a po drugie, żeby to był też zastrzyk taki na rynek wewnętrzny. Tak? Bo te pieniądze Polacy wydali na produkty z reguły konsumpcyjne, czyli w większości produkowane przez polskich przedsiębiorców. I to pobudziło gospodarkę. Druga kwestia była związana z patologiami w wymiarze sprawiedliwości, z licznymi aferami, które nie zostały rozliczone. Punkt pierwszy, a część tych patologii wynikała z tego, że dziurawy wymiar sprawiedliwości, ślepa temida na problem karania przestępców, bardzo drażliwa na problem własnego prestiżu. I to wyzwanie stoi przed rządem. Rząd postawił sobie za punkt honoru wyprowadzenie z zapaści wymiaru sprawiedliwości. I trzeba pamiętać, że wszystkie zmiany wiążą się z pewnymi kosztami społecznymi. Dlatego ja bym życzył sobie oczywiście, żeby więcej do powiedzenia miał premier Morawiecki w rządzie i żeby jego postulaty...
Jeszcze więcej?
Jeszcze więcej.
To już musiałby być premierem.
Ale trzeba pamiętać, że są ministrowie, którzy mówią, nie, my chcemy więcej pieniędzy na to, chcemy więcej pieniędzy na to. Chociażby przykład służby zdrowia. Przecież czy rzeczywiście ten kierunek, który został zaproponowany
to zostawiając trochę podatki, panie pośle, przepraszam, zostawiając trochę podatki, bo musimy zaznaczyć jeszcze kolejne tematy naszego spotkania. To przejdźmy może właśnie w ten sposób do tego, co się przed kilkudziesięcioma minutami wydarzyło, czyli tej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego, z której zrozumieliśmy, że ta reforma w samorządach i w prawie wyborczym nie będzie aż tak daleko idąca. No a z drugiej strony też z porządku obrad Sejmu znika punkt dotyczący dyskusji na temat statusu sędziów. Czy to oznacza politycznie, waszym zdaniem, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna zamykać pewne fronty?
To jest ewidentne zjawisko. Spadek w sondażach i spadek w notowaniach.
To nie jest ten spadek jakiś taki gigantyczny, bo jest dużo mniejszy niż wzrost SLD w ostatnich sondażach.
Oczywiście, ale proces generalnie się zaczyna w tym zakresie i możemy się spodziewać, że okres, jeżeli historycznie spojrzymy na wszystkie rządy, no to ten pierwsze półtora roku rządzenia to jest wysokie carte blanche dla rządzących. On po prostu zaczyna się w jakiś tam sposób załamywać i sposób reformowania państwa zaczyna odzwierciedlać swoje skutki w poparciu w sondażach. Niektóre decyzje naprawdę były niekorzystne, czyli zapowiedzenie głębokiej reformy w samorządach w zakresie ograniczenia wpływu samorządów na życie społeczne i decydowanie o tym, jak powinien wyglądać samorząd przy pomocy ustawy, no było, że tak powiem, daleko idące.
Najwięcej kontrowersji, szczególnie w środowisku samych samorządowców, budziły te ograniczenia związane z, i nadal budzą, myślę, z ograniczeniem kadencji. Szczepan Warszczewski.
Ja nie mam wątpliwości, że to, co się dzieje wokół reform jakichkolwiek tak naprawdę, tutaj na przykładzie właśnie reformy, zapowiadania reformy samorządowej, to jest tak naprawdę obraz słabości ekipy rządzącej, czy też ugrupowania rządzącego, dlatego że tutaj już nie tylko opór samorządowców opowiadających się po stronie innych ugrupowań,
po stronie własnych interesów,
tylko tylko powiedzmy sobie szczerze, że wśród Prawa i Sprawiedliwości również są samorządowcy. Że również są samorządowcy, którzy prawdopodobnie mają dostatecznie skuteczne narzędzia wpływu i nacisku, by przekonać prezesa Kaczyńskiego do tego, żeby zmienić to nastawienie. Ale jednocześnie no, nie możemy wykluczyć też i tego, że konferencja ta, która właśnie się odbyła, i zapowiedź, będąca bardzo niekonkretną zapowiedzią, może służyć tylko i wyłącznie znieczuleniu, trochę zmyleniu tropu przeciwników politycznych, którzy oponują tej reformie, a ostatecznie do tej reformy i tak dojdzie.
Do jakichś zmian zapewne
tymczasowo,
dojdzie.
Tymczasowo niewątpliwie tych frontów zostało, PiS otworzył bardzo wiele. Ja nie chcę nawet mówić o tym, czy za dużo, bo pewnie nie. Tylko, że to pokazuje, tylko to, że nic się nie dzieje tak naprawdę konkretnego, że cały czas mamy jakiś festiwal zapowiedzi, żadnych konkretnych zmian, pokazuje, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat, kiedy była w opozycji, nie była przygotowana do tego rządzenia. Teraz to już powinien nastać czas konkretnych projektów, wdrażania konkretnych zmian, a nie permanentnego wojowania. Być może Prawo i Sprawiedliwości na rękę jest właśnie wojowanie, wyciąganie coraz to nowo broni, amunicji, bo taka sytuacja, gdzie mamy podział na Platformę i PiS, być może jest dla tegoż Prawa i Sprawiedliwości wygodny. A nie chodzi tutaj o realne zmiany w Polsce, tylko o to, żeby sprawować rządy i władzę.
Jacek Żelek, panie pośle.
Wszystkie rządy do tej pory w Polsce potykały się tak naprawdę o niemoc związaną z przerostem biurokracji. Mało kto na to zwraca uwagę, ale i Platforma, która stała się po prostu zakładnikiem i wcale nie zamierzała nic z tym robić, po prostu dobrze i z tym było, bo zamierzała realizować swoje interesy, a jak państwo działało, wszyscy wiemy, bo te słynne słowa o teoretycznym państwie całkowicie się potwierdzało. A nie da się od razu zmienić mentalności urzędników administracji. I to z bliska wygląda zupełnie inaczej. Znaczy minister, który nawet ma bardzo szczytne ideały i intencje, przynosi gotowy projekt ustawy i nagle trafia to wszystko w machinę uzgodnień międzyresortowych. Trwa to miesiącami. Te projekty wychodzą po roku, dwóch, jeżeli idą w
A minister
w
bierze
normalnym
taki projekt,
procesie.
Nie poznaje, że
co
to
wtedy
jego, to
robi minister? Oczywiście próbuje omijać tą pułapkę i puszcza to, to jest wtedy projekt tak zwany poselski. On wtedy oczywiście pojawiają się poprawki. Poprawki, które burzą ten projekt, bo one czasami się wykluczają. I stąd problem w Polsce polega na tym, że ten proces legislacyjny jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo zły. Teraz proszę sobie wyobrazić,
ale państwo mają najskuteczniejszy proces legislacyjny. Ustawy teraz, są przyjmowane w przeciągu 8 godzin, więc
gdybyśmy
nie było
teraz,
takich.
Gdybyśmy teraz próbowali to systemowo zmieniać, to wymagałoby to konsensusu. Po prostu nie ma tego konsensusu. W Polsce opozycji, szczególnie totalnej, zależy na tym, żeby wywoływać efekt totalnego kryzysu. Każdy postulat spotyka się z totalną krytyką. Proszę zwrócić uwagę, postulat 500+. Wydawałoby się, no chcą rozdawać, proszę bardzo, wezmą za to odpowiedzialność. Przecież zanim udało się przeforsować ten projekt, to był totalny, jeżeli mówimy o festiwalach, tak, to był totalny festiwal nagonki, że nie ma pieniędzy, że to jest w ogóle absolutnie niemożliwe, że i tak się nie uda. A później, kiedy został wprowadzony, o 180% totalna hipokryzja, zmieniono zdanie. Mówiąc, dlaczego tak mało? My dalibyśmy dużo więcej. Ci sami politycy wychodzą jednego dnia i mówią to, następnego dnia wychodzą i mówią zupełnie coś innego. To jest problem. My na państwo, niestety, bardzo często nie patrzymy przez pryzmat tego, jak ono funkcjonuje. Te
tylko
mechanizmy
przez pryzmat
są
gier politycznych, oczywiście, dlatego
tylko przez pryzmat gier politycznych. I o tym mówimy, o grach politycznych, a nie o tym, że minister, który przynosi, który dekretuje jakąś decyzję pismem, wpuszcza je w procedury ministerialne i po 3-4 miesiącach się dowiaduje, że nic z tego, dlatego że jest zastrzeżenie pionu prawnego, pion finansowy będzie to jeszcze opiniował 2 co najmniej tygodnie, bo pani, która to opiniuje, jest na urlopie i koniec. I minister, premier ma związane ręce, dlatego że są takie inne procedury. Gdyby je próbować zmienić właśnie bez konsensusu takiego, to oczywiście mamy, że jest dewastacja państwa, że to już koniec absolutnie. I to jest problem, że zamiast rozmawiać o istotnych problemach, my w parlamencie czy w mediach przerzucamy się epitetami, a te problemy cały czas
staramy
są do rozwiązania.
Staramy się istotnych problemów, przynajmniej w naszym programie.
Panie pośle. Zamiast bawić się w grę polityczną związaną z projektami poselskimi, rozpoczynając państwa rządzącą kadencję, trzeba było zmienić przepisy o uzgodnieniach międzyresortowych, przyspieszyć to, nadać szybsze procedury uzgodnień. W związku z tym wtedy projekty byłyby szczelniejsze.
Naprawdę pan uważa, że jeżeli się zapisze, że będzie na przykład proces uzgodnień, skrócimy o 2 miesiące, to coś przyspieszy?
Tak, uważam, nie, że ścieżki legislacyjne w ministerstwach, jeżeli byłyby skrócone rozporządzeniem premiera do 2 tygodni, dawałyby to oczywiście więcej skutecznej uzgodnień.
To jest problem, dlatego że...
Przechodzimy do kolejnego tematu, żeby zamknąć naszą rozmowę.
Dlatego, że te uzgodnienia muszą trzeba zaopiniować.
Panie pośle, mam wrażenie, że w wypowiedzi pańskiej pobrzmiewa takie poszukiwanie alibi, bo jeżeli pan mówi o tym, że opozycja totalna, że opozycja się nie zgadza, że trzeba konsensusu, to ja się pytam, po co Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, skoro ono szuka konsensusu? Albo ma plan funkcjonowania i działania na rzecz Polski i Polaków, albo tego planu nie ma, bo poszukiwanie konsensusu, to mówię, to jest usprawiedliwienie...
Ale no,
pan pośle się na ten temat.
Pozwoli pan,
że jak skończymy gry polityczne dzisiejsze, to sobie odsłuchamy razem to nagranie.
Mówił pan również o tym, że mechanizmy
legislacyjne są tak rozbudowane, że natrafiają na mielizny przeszkody. No, tymczasem w tym rzecz, żeby skutecznie zarządzać również procesem legislacyjnym i żeby błahostka w postaci pani, która poszła na urlop, nie powodowała przyciąganie się procesu legislacyjnego o miesiące. Bo tak naprawdę, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość rządzi już półtorej roku, czy nawet więcej, a tymczasem żadnej reformy kluczowej nie przeprowadziło, to ja się pytam, czy to jest kwestia braku determinacji, konkretnych rozwiązań politycznych, jakichś może nieudolności jednocześnie i nic nie robienia przez ostatnie 8 lat. Odnosząc się do programu 500+, okej, pan zaraz będzie mówił o tym. Ja jeszcze raz powiem o jednej rzeczy. Jeżeli Polacy, idąc do sklepu, zamiast wydać 100 zł, mogliby wydawać za każdym razem po 80 zł, co byłoby mogło być efektem obniżenia obciążeń fiskalnych, to czy potrzeba w takiej sytuacji programu 500+, który to program, nie tak jak pan powiedział, powoduje rozwój polskich firm, które to polskie firmy zaczynają więcej produkować dla Polaków, bo jak się okazuje, statystyki pokazały, to 2 największe sieci handlowe niepolskie zwiększyły po wprowadzeniu 500+ swoje obroty.
Panowie, po 30 sekund odpowiedzi na nasz ostatni temat, tak naprawdę...
Używane samochody właśnie z Niemiec, tak?
Dobrze. Nie, to jest, niestety dowodzi odrealnienia i szkoda, dlatego że reform przeprowadzonych przez obóz Zjednoczonej Prawicy było więcej niż przez ostatnie 8 lat. I to nie takich fikcyjnych, markowanych. Nie były to też reformy związane z wywoływaniem wojny ideologicznej, bo tych tematów w sumie nie... Te tematy
i tu postawmy kropkę, żebyśmy mieli chociaż chwilę
tylko
czasu na to, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie.
Ja mam też niedosyt.
Co dalej z tematem uchodźców?
Żeby robić zarzut z tego, że nic się nie stało. Naprawdę, w niektórych, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, to była rewolucja po prostu.
Co dalej z tematem uchodźców? Grzegorz Schetyna mówił o tym, że Platforma Obywatelska niekoniecznie jest za, mówiąc kolokwialnie, ale te głosy pojawiają się również w Europie. Sebastian Kurz, szef MSZ-u Austrii, mówi, że trzeba by było coś w tym zmienić. zakresie i coraz więcej głosów o tej polityce otwartości, przeciwnych tej polityce otwartości się pojawia. Jak będzie dalej, Piotr Kuszniar, SLD?
Sytuacja, należy rozróżnić, że tak powiem, nielegalnych emigrantów i uchodźców politycznych, którzy są objęci, którzy...
Jesteśmy w stanie to odróżnić?
Myślę, że trzeba w właściwy sposób przeprowadzić selekcję i ograniczyć ilość osób, które przenoszą się ze względu na ucieczkę przed wojną i przed zagrożeniem życia i swojego bezpieczeństwa.
Czy pan Barszczewski?
Polska powinna przede wszystkim pilnować własnego interesu, bezpieczeństwa Polek, polskich rodzin, Polaków i jesteśmy w swoich postulatach w tym względzie niezłomni, niezmienni. Żadnych imigrantów nam tutaj nie trzeba. Imigrantów, którzy tak naprawdę chcą wyciągać ręce po socjal i wprowadzać tutaj, nieść za sobą niebezpieczeństwo.
Jacek Żalek?
Ubolewam, że zmiana tego zdania na myślenie propaństwowe ze strony szefa Platformy Obywatelskiej nie jest wyrazem jego przemyśleń, tylko tego, że pod presją opinii publicznej w Niemczech Angela Merkel zamiast swojego hasła sztandarowego przyjmowania uchodźców zaczyna temperować te pomysły i na potrzeby kampanii wyborczej ogranicza, czego najlepszym przejawem jest to, że państwo, kiedy włączą swoje telewizory, nie zobaczą już obrazków z tonącymi dziećmi. To nie znaczy, że nie toną. Ci uchodźcy tak samo toną, tylko po prostu nagle się okazało, że ta zatroskana Europa już nie jest taka bardzo wrażliwa, dlatego że Angela Merkel zdała sobie sprawę, że może przegrać wybory i to jest jedyny sposób, żeby odebrać głosy tym, którzy sprzeciwiali się przyjmowaniu uchodźców.
Jacek Żalek, Szczepan Barszczewski, Piotr Kuszniaruk, Mariusz Rytel. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.